Szczęść Boże, witam się z wami na antenie Radia Maryja. Jesteśmy w pokoju gościnnym. Dzisiaj pokój gościnny prowadzę niestety samotnie. Razem ze mną w studio są Aleksandra, Patrycja, Małgorzata. Dziewczyny uczestniczą w pewnej bardzo, wydawałoby się, jakże normalnej, a zarazem niezwykłej akcji. O samej akcji myślę, że opowiedzą już same. Natomiast teraz poproszę was, żebyście się przedstawiły naszym słuchaczom, powiedziały coś o sobie, może co robicie, skąd jesteście i jakieś zainteresowania.
Szczęść Boże, ja nazywam się Aleksandra Miklas, jestem studentką trzeciego roku dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jestem tutaj, bo zostałam zaproszona jako uczestniczka projektu Zambia 2017, czyli w zeszłym roku byłam w Zambii na wolontariacie. I właściwie to tyle, co mogę powiedzieć.
Małgorzata.
Cześć, szczęść Boże. Jak już Grzegorz powiedział, nazywam się Małgorzata Wołowicz. Jestem studentką filologii rosyjskiej na trzecim roku i w tym roku jadę do Zambii w ramach projektu Zambia 2018.
Szczęść Boże, mam na imię Patrycja i w tym roku również jadę do Zambii. Co mogę o sobie powiedzieć, to tyle, że kończę piąty rok edukacji artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych. Moje zainteresowania są bardzo szerokie, lubię wędrówki piesze, lubię również satyrę i dlatego jadę do Zambii, bo ogródek mojej mamy mi nie wystarcza.
No właśnie, to projekt Zambia będzie dzisiaj tematem naszej audycji. Myślę, że nasi słuchacze oswoili się już z waszym głosem, będą wiedzieć mniej więcej, która z was co mówi, także już poznajemy się coraz lepiej. Projekt Zambia, no oczywistym jest, że jest to kraj z Afryki, ale powiedzcie mi na początek, dlaczego akurat Zambia? Przecież w Afryce jest mnóstwo krajów, wszystkie myślę, że potrzebują, bądź też nie potrzebują, bo zdania są podzielone pomocy, o tym czy potrzebują, czy nie, też będziemy rozmawiać, ale dlaczego akurat ten kraj?
Szczerze mówiąc, ja nigdy nie sądziłam, że pojadę do Zambii. Raczej jak myślałam o Afryce, to miałam wyobrażenie o jakiejś Nigerii czy jakimś innym kraju położonym bardziej w zachodniej części. Z kolei na początku trzeba powiedzieć, że Zambia leży we wschodniej części Afryki, w południowej. A skąd taki pomysł, żeby w ogóle Zambia? Myślę, że dlatego, że mieliśmy tylko możliwość wyboru jednego kraju, ponieważ misja organizowana przez ojców jezuitów w Toruniu właśnie prowadzi nas ku temu, żeby posługiwać w Zambii, więc czysta logika.
Tutaj dobrze, że wspomniałaś o właśnie misji ojców jezuitów w Toruniu, ponieważ sama akcja nie jest jakimś spontanicznym ruchem, nieprzygotowanym w ogóle logistycznie, tylko jest to przemyślane działanie, które jest już robione po raz któryś, prawda? Już tam ojcowie mają doświadczenie, jeżeli chodzi o wysyłanie ludzi, udzielanie pomocy. Jesteście też odpowiednio szkoleni z tego, co zdążyłem się dowiedzieć. I powiedzcie może, jak wyglądają te przygotowania?
No to przygotowania wyglądają w następujący sposób, że na przykład, ja mówię na przykładzie naszej grupy tegorocznej, która dopiero pojedzie do Zambii. Spotykamy się raz w tygodniu, w piątki wieczorami, na takim spotkaniu formacyjnym, podczas którego mamy najpierw medytację ignacjańską, modlimy się, a następnie siadamy i omawiamy różne pomysły dotyczące naszego funkcjonowania, to znaczy organizowanie quest, zbiórki, jakieś pomysły na promocję naszego projektu, ale także po prostu, żeby ze sobą pobyć, zintegrować się, poznać i to mniej więcej tak to wygląda.
Patrycja, a ty jak się przygotowujesz do tego wyjazdu, do udzielania pomocy?
Przede wszystkim na samym początku trochę się oswajam z klimatem Afryki, no bo jednak to jest kraj jakby trzeci świat, więc trochę inaczej to u nich wygląda niż u nas. Przede wszystkim tak oglądając też, co się dzieje u nich poprzez obserwacje na Facebooku, na stronie internetowej Kasisi, też patrząc, co się dzieje na stronie w akcji.org. I również poprzez słuchanie muzyki, ostatnio też odkryłam taką Ojcze Nasz w języku swahili, więc też się modlę w tym języku, codziennie sobie wpuszczając tę pieśń, tę modlitwę. No i również też angażując się w nasze przygotowania, na przykład rozmawiałam z ludźmi w pracy o tej misji, o naszych o naszym wolontariacie, próbując też jakby ich włączyć w to, oczywiście nie narzucając, no bo nie wszyscy są gotowi na to, by też mówić o Jezusie, więc też uczę się tego, jak inni ludzie odbierają nas, naszą wiarę, nasze przygotowania. To jest dosyć trudne, no ale też w ten sposób się przygotowuję na to, jak jest to wszystko odbierane w naszym otoczeniu.
Właśnie tutaj wspomniałaś o jednym bardzo ważnym zagadnieniu, mianowicie barierze językowej, prawda? Bo przyjedziecie tam i tak naprawdę jak to będzie z porozumiewaniem się?
Jeżeli ja mogę coś powiedzieć na ten temat, bo jak już mówiłam, byłam już w Zambii, tam głównie ludzie posługują się językiem angielskim, bo jest to język urzędowy w Zambii. Aczkolwiek mają swoje, nie wiem czy można to nazwać dialektami, jest tam kilka języków, którymi porozumiewają się i to jest zależne od tego, w jakiej części Zambii oni akurat mieszkają. Ja poznałam tylko kilka słów z tego ich języka, teraz nie jestem w stanie nawet ich przytoczyć, ale tak jak mówię, rozmawia się po angielsku. Ten język jest głównie potrzebny tylko do rozmów ze starszymi, bo tam w sierocińcu rozmawia się też po angielsku ze starszymi dziećmi, ale podczas opieki, kiedy opiekujemy się tymi małymi dziećmi, to tam język jest niepotrzebny.
Ja szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad językiem, zapisując się w ogóle na ten projekt, ponieważ byłam pewna, że się nie dostanę, także nie zastanawiałam się nad barierą językową, aczkolwiek wydaje mi się, że angielski jest tak popularnym językiem w dzisiejszych czasach, że nikomu nie powinien, nawet takie podstawy nie powinny nikomu sprawiać problemu.
spotkałem kiedyś misjonarza z Republiki Środkowej Afryki. Przebywał jakiś czas w Polsce i ten czas w Polsce spożytkował na to, żeby poznać całą technikę tego, jak wytwarzać dachówkę z gliny, ponieważ u niego w parafii, która jest w wielkości województwa w Polsce, był taki problem, że mieszkańcy kupowali blachę na dachy swoich domów i ta blacha bardzo szybko rdzewiała. Nie mieli po prostu gdzie mieszkać. I on jako właśnie misjonarz, osoba duchowna, niby jadąca po to, żeby krzewić wiarę, nauczać, tak, prowadzić katechezy, on powiedział, że musi po prostu odpowiedzieć na potrzeby swoich owieczek i nauczył się wytwarzać dachówki tutaj w Polsce z gliny. Pojechał tam i otworzył całą fabrykę właśnie dachówek, która teraz robi dachówki na całą tą parafię wielkości województwa w Polsce. Także taka anegdotka odnośnie poznawania potrzeb i odpowiedzi na te potrzeby. No właśnie, Ola wspomniała o sierocińcu, o opiece nad dziećmi. Wy żeście mówiły już o modlitwie wspólnej, o barierze językowej, tak? O tym, jak będziecie się porozumiewać. A powiedzcie mi, poza tym, już jakby przechodząc do tego sierocińca, tak? Bo tam jedziecie, to jest cel waszej podróży, konkretnie jakiś sierociniec, czy to jest wybierane na miejscu?
Znaczy się tak, głównym założeniem projektu jest w ogóle praca dla jezuickiej farmy tam w Cassisi, bo Cassisi to jezuicka wioska misyjna, ale poza tym w Cassisi znajduje się właśnie sierociniec, który nazywa się też Cassisi Children's Home i to jest właśnie druga sprawa tej misji i to jest właśnie sierociniec, który został założony przez siostry służebniczki. Tam w sierocińcu wolontariusze przyjeżdżają nie po to, żeby stricte zająć się dziećmi, ale po prostu, żeby jakoś umilić ten czas, bo spędza się stosunkowo do tego, ile spędza się czasu w pracy, ile spędza się w sierocińcu, to więcej czasu spędza się w pracy. Do sierocińca chodzi się na kilka godzin dziennie, ale to są niesamowite godziny. Tam w samym sierocińcu znajduje się około 300 sierot i to są dzieci właśnie, które potrzebują jakby egzotyki, takich gości, którzy zajmą im czas w miły sposób, pobawią się z nimi, porozmawiają, czasem po prostu poprzebywają. Ale jeżeli o mnie chodzi, to ten czas spędzony w sierocińcu to była dla mnie najbardziej wartościowa rzecz z całego tego projektu. To było ten czas sierocińca, ci ludzie, siostry służebniczki. To jest coś, co zmieniło mój pogląd i moje życie właśnie tam w Zambii i później już tutaj po powrocie też do Polski.
Powiedzcie taką jedną rzecz też. Jak dowiedziałyście się w ogóle o tej akcji? Jak jak przebiegał ten proces rekrutacji, tak? Bo domyślam się, że zostałyście wybrane spośród wielu chętnych, bo nie każdy może jechać, nie każdy się nadaje. I co zdecydowało o tym, że to właśnie wy jedziecie? Czy jakieś specjalne kwalifikacje, czy zdolności, czy na przykład dostępność czasowa, bo to też, prawda, jest ważne, to jest cały miesiąc ponad, tak?
Ja pierwszy raz o tym usłyszałam chyba 2 lata temu, podczas właśnie ogłoszeń duszpasterskich w kościele u jezuitów, kiedy Malwina wyszła na ambonę i powiedziała właśnie o tym, że zbliża się tam rekrutacja, że ona zbiera, ambona była właśnie w zeszłym roku. Ale już nie pamiętam, kto 2 lata temu wychodził na ambonę, ale pamiętam, że już wtedy zaczęłam myśleć na ten temat. No ale nie czułam się gotowa też tak finansowo i w ogóle też mentalnie, bo to jednak trzeba być jednak w jakiś sposób człowiekiem wystarczająco dojrzałym, żeby móc się zdobyć na taki wyjazd. Jak to się stało, że się zgłosiłam, to Malwina mnie to namawiała dosyć intensywnie, bo widziała po prostu moje zainteresowanie samą misją, kiedy oni przychodzili, to ja przychodziłam też na te spotkania, kiedy oni mówili o tej Zambii, kiedy właśnie też przyjechali ze swoimi różnymi rekwizytami, które później sprzedawali w ramach tej misji, na której tam pojechali na ten wolontariat. Powiem szczerze, że trochę byłam pewna, nawet bardzo pewna, że się dostanę, bo wydawało się, że będzie mało chętnych, ale gdy się dowiedziałam od superiora, że jest bardzo dużo chętnych, bo ponad 40 osób, to już miałam wielkie wątpliwości. No ale się jednak dostałam. Myślę, że głównie na to miało wpływ, że jestem z Torunia, że się udzielam w duszpasterstwie. Jestem raczej osobą odpowiedzialną. No i też gdy jednak podejmuję się jakichś wyzwań, to jednak jestem wytrwała w tym. To myślę, że miało główne.
A u Gosia?
A ja w sumie dowiedziałam się o tym, że istnieje projekt Zambia już podczas pierwszej edycji. Mój kolega pojechał wtedy do Zambii, Damian. I po jego powrocie on rozmawialiśmy i powiedział, że powinnam też spróbować rekrutować na kolejną edycję, że to bardzo mnie ubogaci. I w sumie pierwszą myślę o tym, żeby w ogóle pojechać do Afryki, miałam już w liceum, ale doszłam do wniosku, że nie, na pewno się nie dostanę, jest mnóstwo chętnych i zrezygnowałam z tego. I tak minął rok, i tak minął kolejny rok, a wtedy pojechała Ola. I jak się dowiedziałam, że Ola jedzie do tej Zambii, to pomyślałam sobie, dobra, może spróbuję w przyszłym roku. No ale jak przyszło co do czego, to wcale mi się tak zbytnio nie chciało rekrutować. I praktycznie czekałam do ostatniej chwili, bo zastanawiałam się nad tym, czy będę miała czas się zaangażować, czy w ogóle rzeczywiście tego chcę, czy to nie jest jakiś mój kaprys. No ale wreszcie zdecydowałam się wysłać ten kwestionariusz. Później była rozmowa rekrutacyjna i po tej rozmowie rekrutacyjnej ja już byłam całkowicie pewna, że ja nie pojadę. Nie wypadło mi jakoś super, no ale później okazało się, że jedziemy, więc...
No właśnie, to już czwarta edycja będzie, tak? I skoro ta rozmowa rekrutacyjna przeszła tak źle według ciebie, skoro nie miałaś w ogóle nadziei na to, że pojedziesz, to powiedz mi, jak ona trudna musiała być, skoro taki nastrój był po niej.
To znaczy, nie była trudna, była wręcz przeciwnie, bardzo łatwa. Pytania były proste, związane o moją duchowość, o to, kim jestem, czy znajdę czas na to, żeby się zaangażować. I w sumie rozmowa była przeprowadzona w bardzo miłej atmosferze, ale jakieś takie moje wrażenia, wczułam w tym wszystkim, że jest jakieś rozczarowanie mną. I jak wyszłam, to pomyślałam sobie, dobra, no to wszystko pozamiatane. Nie ma już co nawet marzyć.
A jak liczna grupa jedzie? To jest też ważne, no bo w momencie, kiedy powiedzmy jadą 2-3 osoby, no to można się podzielić jakoś zadaniami, ale zadanie każdej osoby jest ogromne i dużo trzeba materiałów przygotować, pracy poświęcić na to, żeby dobrze przygotowanym pojechać. Jeżeli jedzie więcej osób, no to oczywistym jest, że te zadania można podzielić na drobniejsze partie.
Nas było 8.
Z kolei w tym roku jedzie 9 osób. Jedzie z nami 2 kleryków z właśnie diecezji toruńskiej, a ponadto osoby świeckie. 4 dziewczyny i 3 chłopaków.
I dzielicie się jakoś zadaniami, które już znacie, że wiecie, co będziecie robić mniej więcej i jakoś się tym dzielicie, że powiedzmy mężczyźni będą, nie wiem, pomagali przy zbiorach czy
to
cokolwiek.
To chyba tak nie wygląda, że się dzielimy pracą, tą, którą będziemy mieć w Zambii, bo tam decyduje ojciec jezuita, który tam posługuje na co dzień. My się dzielimy pracą, którą mamy obecnie teraz. To znaczy... na przykład przygotowaniem ulotek, kto będzie je drukował, kto będzie je odbierał, też organizowanie kwest, zbiórek, na przykład kontakty z ojcem i z siostrami, które posługują w Zambii. To wszystko jest podzielone na poszczególne osoby i myślę, że jeżeli mielibyśmy to ogarniać bez podzielenia się na te obowiązki, to byłoby bardzo trudno, byłby chaos. A tak to jeszcze mamy ojca, który nad nami czuwa, ojciec Michał Kłosiński, jezuita, który też nam wskazuje, w jaką drogę powinniśmy pójść, w którym kierunku, także nie jesteśmy w tym wszystkim sami.
Czyli jednym słowem przygotowujecie kwesty, różnego rodzaju akcje informacyjne, tak żeby uwrażliwić ludzi na problem ludzi tam mieszkających, żeby im pomóc i... no, czekacie na wyjazd, tak? Modlicie się też, żeby dobrze wszystko poszło, żeby wszystko się udało i żeby ta pomoc miała jak najlepsze owoce oczywiście.
No, modlicie też, no raczej przede wszystkim, bo żeby ta akcja w ogóle doszła do skutku, no to przede wszystkim no, ważna jest modlitwa, to żeby się jakoś rozwijać duchowo. To nie jest tak, że jedziemy na misję, żeby przeżyć jakąś przygodę, żeby pojechać do Zambii, coś tam pomóc na farmie, zaopiekować się dziećmi, ale żeby podróżować.
Zobaczyć słonia.
No, zobaczyć słonia, no oczywiście. Tylko my jedziemy po to, żeby pomóc tym ludziom, żeby ofiarować siebie, też swoją modlitwę, no bo to jest takim, tak mi się wydaje, ja to rozumiem w ten sposób, że misja to jest poświęcenie swojego czasu, poświęcenie siebie i też ofiarowanie siebie nie tylko tym osobom, do których jedziemy, ale przede wszystkim Jezusowi. Także modlitwa jest bardzo ważna, przynajmniej dla mnie.
No właśnie, bo jakby bardzo często tak ekonomicznie rozważając sens misji, wyjazdu na misję, pomijamy ten pierwiastek duchowy, to co jako osoby wnosicie w serca ludzi, do których przyjeżdżacie, którym pomagacie, prawda? No bo patrząc z ekonomicznego punktu widzenia, no to powiedzmy koszt tego wyjazdu, tak, przelotu, potem dojazdu do tej miejscowości jest, no, duży. Można by było, ktoś może powiedzieć, że za te pieniądze można kupić tym ludziom jedzenie, czy cokolwiek innego, co też im pomoże, tak? A tymczasem, no, nie samym chlebem żyje człowiek, mówi Pismo Święte, tak? Więc trzeba zanieść też coś innego oprócz jedzenia.
Z doświadczenia wiem, że koszty tego wyjazdu odchodzą po prostu w niepamięć. Tego się nie pamięta, nie rozpamiętuje się tego, ile wydało się pieniędzy. Raczej pamięta się o tym, co się zrobiło, bo sama misja w Afryce, wyjazd do Zambii, trwa około miesiąca. Tak teoretycznie. Ale to nie jest tylko miesiąc, bo ja do dziś staram się wspierać w jakiś sposób sobą tę misję i właśnie Cassisi. I wiem, że pomimo tego, że byłam tam tylko miesiąc, to jestem z siebie dumna, że mogłam aż tyle zrobić, że mogłam dać tyle miłości, tyle uczucia, tyle radości wnieść i nikt nie myśli o tym, ile zawieźliśmy tam pieniędzy, ile straciliśmy na to pieniędzy, raczej właśnie myśli się o tym, co się zrobiło dla innych i dla siebie, bo jeżeli właśnie chodzi o tę sferę duchową, to właśnie misja w Zambii w moim życiu wiele zmieniła, tym duchowym, i to właśnie dzięki temu poczułam się taka wyjątkowa, powołana i doznałam bardzo dużej obecności Pana Boga w swoim życiu i zrozumiałam, że to On o wszystkim decyduje. I rozmawialiśmy o rekrutacji. Dziewczyny mówiły, że no, bo zostały wybrane może dlatego, że Patrycja powiedziała, że jest z Torunia, czy jakieś tam inne czynniki, które mogły na to wpłynąć. Ja absolutnie tego nie podważam, ale osobiście uważam, że jest to kwestia po prostu powołania, że nie przypadkowo zostaliśmy wybrani i tego trzeba się trzymać, bo to jest ważne. Ja na początku też patrzyłam na ludzi, kiedy mi tak mówili, że zostałaś powołana, patrzyłam troszkę na nich takim innym wzrokiem, myślałam sobie, co wy gadacie, po prostu mnie wybrali i tyle. Ale kiedy zaczęło się to wszystko dziać, kiedy już nadszedł dzień podróży do Afryki, to zrozumiałam, że i podsumowałam sobie wszystko, co działo się przez ten czas od listopada, kiedy była rekrutacja, do sierpnia, do momentu wylotu. Podsumowałam sobie ten czas, to zrozumiałam, że naprawdę nic przez ten czas nie działo się przez przypadek i wtedy co mnie najbardziej utwierdziło w tym, że jesteśmy powołani, to kiedy już wysiedliśmy na lotnisku i w Lusace spojrzałam w niebo i zrozumiałam, że jestem w domu. To uczucie po prostu tego, że jestem tutaj potrzebna i że to jest właśnie to uczucie spełnienia.
Chciałabym powiedzieć, że przede wszystkim nie jesteśmy takimi typowymi aktywistami tylko po to, żeby robić, żeby otrzymać dzięki temu jakiś sukces, żeby mieć co wpisać w CV, czy jak to większość rzeczy się robi po to, żeby ktoś zbierał jakieś laury, tylko po to właśnie, żeby iść i faktycznie nieść tą pomoc drugiemu człowiekowi w imię Boga tak naprawdę, no bo to jest jednak wolontariat misyjny, a misja, no to jest coś, co robimy dla Pana Boga.
Ola, te twoje słowa można też rozszerzyć do tego, że tak naprawdę każdy jest powołany w jakiś sposób do pomocy innym. Także myślę, że na przykładzie waszym można śmiało powiedzieć, idźcie i pomagajcie do wszystkich naszych słuchaczy, tak? Bo przecież potrzebujący nie są tylko w Afryce, ale również i za rogiem. Także wszystkim naszym słuchaczom dzisiaj życzymy, żeby niosąc tą pomoc byli tak uśmiechnięci i tak rozradowani jak Ola teraz w studio. Państwo tego nie widzą, ale Ola jest bardzo uśmiechnięta. Niestety czas naszej audycji dobiega końca, także jeszcze na koniec krótkie pozdrowienia od naszych dzisiejszych gości.
W takim razie ja chciałabym pozdrowić wszystkich członków mojej grupy projektu Zambia, siostry służebniczki, które posługują tam w Zambii, ojców jezuitów, którzy tam stacjonują. No i wszystkich, całą swoją rodzinę, przyjaciół, znajomych, wszystkich słuchaczy.
Ja zanim przejdę do pozdrowień, to jeszcze chciałabym zachęcić wszystkich słuchaczy do tego, żeby nas obserwowali na Facebooku czy na Instagramie. Wystarczy wpisać projekt Zambia Toruń, także bardzo łatwo można nas znaleźć. A pozdrowić chciałabym wszystkich słuchaczy, rodziców, całą ekipę projektu Zambia 2018 i swoich przyjaciół.
Ja w szczególności pozdrawiam ojców jezuitów z Torunia i naszą grupę. Pozdrawiamy również naszych kleryków, którzy z nami jadą. I moich rodziców. Dziękuję.
Ja dziękuję bardzo Wam za przyjście dzisiaj do studia. Dziękuję naszym słuchaczom za to, że byli z nami te pół godziny. Zapraszam na wysłuchanie fragmentu Jukat Benedykta XVI i do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem.